Nie wiem, czyście zauważyli, że ten grzech, o którym ostatnim razem mówiłem, grzech w służbie Bożej, że wy bardzo pracujecie nad tym grzechem we mnie. Bo gdybyś nie wiedział, gdybym wiedział, że nie przyjdziecie, to bym został w pokoju. Zawsze muszę pokonać w sobie to lenistwo w służbie Bożej. Dzisiaj też pokonywałem po obiedzie, przygotowując się na to spotkanie. No nie powiem, czy ja skutecznie pracuję nad lenistwem w służbie Bożej w waszym życiu, ale mam nadzieję, że... Dobrze, teraz mam pytanie. Dlaczego Jezus w liście do Efezu użył takiego tytułu? Oczywiście każdy z was sercu niech da odpowiedź. Nie będę was odpytywał, bo na przyszły raz byłoby pusto. Nikogo by tu nie było. To mówi ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, ten, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Dlaczego Jezus użył takiego tytułu osoby? Wiem, że już odpowiedź macie w sercach, to teraz ja odpowiadam, czytam w waszych sercach i mówię. Mianowicie, ponieważ właśnie Efes uważał, że jest gwiazdą na niebie Azji Mniejszej, że jest największym miastem, że jest gwiazdą pierwszej wielkości. Ba jest świecznikiem. Stąd o sobie mówili mieszkańcy Efezu, że są lumen Azji, światłością Azji. Jezus się na to samouwielbienie specjalnie nie gniewa, tylko mówi, jako Chrystus zmartwychwstały, że tę tęsknotę, która żyje w was, w waszych głowach i rozmowach, szczególnie z tymi, którzy jako podróżni wędrują czy przepływają do waszego portu, tę tęsknotę ja mam szansę spełnić, ale naprawdę, ponieważ to ja, potomek Abrahama, sprawiłem przez krzyż i zmartwychwstanie, że we mnie już jesteście gwiazdami, już mieszkacie w Ojcu przez moją miłość. Gwiazdy świecą nocą, są tutaj wymienione dwa źródła światła. Gwiazdy świecą nocą, gwiazdy w tamtych czasach prowadziły podróżnych karawany, kierowano się gwiazdami. Ten, który się przechadza po siedmiu złotych świeczników, też źródło światła, ale ze świecznikiem, żeby był światłem, jest kłopot. Trzeba być pracowitym, leniwym świecznik gas. Bo świecznik miał knot, miał źródło, miał lampę. Ale na lampę składał się knot i taki wężyk, który doprowadzał oliwę nieustannie. Ten knot był zanurzony w oliwie. Oliwa oczywiście jest symbolem Ducha Świętego, drzewo oliwne, czyli każdy z nas to jest taki knot. Ale jeżeli ten knot jest zanurzony w oliwę odpowiednio, tego, to jest źródłem światła. Więc nie przejmujcie się, że no przynajmniej że jesteście knotem. Tylko bądźcie zanurzeni w oliwie. A Chrystus zmartwychwstały przychodzi i zapala. I przycina te knoty, żeby nie kopciły. Czyli to wymaga pracowitości. Katecheza jest o, jak słyszeliście, o tym, że w świecie zalegają ogromne ciemności. W Kościele także. Z powodu lenistwa. Ale nie lenistwa w sprawach doczesnych, bo tutaj ludzie są często tytanami, że mieć tytuły, bogactwo, znaczenie, to tytani. Boże. Dlatego też, jak będziemy w czasie szkoły biblijnej latem jeszcze tych siedem listów do siedmiu kościołów łączyć z Ewangelią Mateusza, ze świecznikiem, to tam sam raz wypadnie kuszenie Jezusa na pustyni, na początku Jeżeli jesteś Mesjaszem, to daj trzy rzeczy. I tutaj jesteśmy tytanami pracowitości. To jest odpowiedź i niejako powtórka, dlaczego takiego tytułu używa Jezus, że za każdym razem Jezus będzie dotykał miasta i w oparciu o historię tego miasta będzie mówił do gminy, rodzaj przypowieści. Dlaczego Jezus użył w tym tekście takich słów, ale mam przeciwko Tobie to, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej gorliwości, pamiętaj więc, skąd spadłeś. Otóż tu chodzi o gorliwość, jaką oni mieli w momencie przyjmowania Chrztu Świętego, wylania Ducha Świętego. I chrzest przyjmowali ludzie dorośli. I oni nie przyjmowali tak, jak do dzisiaj my, nas chrzczono, jako skrzyczące dzieci, bo nam źle było może w pieluszkach. Tylko była przynajmniej trzyletnia katecheza i rzeczywiście oni bardzo pragnęli, żeby Chrystus zmartwychwstały w nich zamieszkał, przyniósł im nowe życie. Ponieważ to Chrystus zmartwychwstały przez chrzest wchodził w ich życie, Chrystus odszedł do nieba, a jeżeli oni na nowo wracali w grzech i zanikała łaska przymierza Chrztu Świętego, spadali z nieba. Spadali. Zwycięzcy tam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga, drzewo życia. W każdym drzewie jest pierwiastek od Boga. I ten pierwiastek od Boga sprawia, że dane drzewo przynosi jakieś tam owoce. A drzewo życia z raju to jest owoc nieśmiertelności. To znaczy, że jeżeli my wchodzimy w miłość Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, stajemy się w Jego miłości nieśmiertelni, ale nieśmiertelni Bożą nieśmiertelnością, bo szatan też jest nieśmiertelny, tylko w piekle, a tu chodzi o nieśmiertelność w niebie. To tyle woli powtórki. A teraz świadomi, że z nami są święci z nieba, są wasi bliscy, zmarli, daliśmy im czas, żeby tu się z aniołami pojawili. Jak jest odprawiana msza święta za bliskich zmarłych, to zawsze aniołowie przyprowadzają szczyścia, jeżeli nasi zmarli są na tę mszę świętą, więc możemy zawsze z nimi tam po cichu porozmawiać sobie, mimo że w kościele jest. Kolejny list do kościoła w Smyrnie. Aniołowi kościoła w Smyrnie napisz. Oto mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty. Znam obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie nazywają Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy, śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody. Zauważcie, że zaczyna się list do kościoła w Smyrnie, a kończy się to mój duch do kościołów wszystkich czasów. To znaczy, że katecheza jest aktualna. Znowu pytanie, dlaczego zmartwychwstały Jezus, pisząc do gminy w Smyrnie, taki tytuł obrał dla siebie. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znowu chodzi o nawiązanie do historii Smyrny. Smyrna była bardzo starym miastem, mniej więcej 1000 lat przed Chrystusem była miastem założonym przez Greków, ale później mniej więcej po 600 latach napadnięta przez sąsiadów, była właściwie taką oazą małych wsi. I dopiero wtedy, kiedy weszli kontakt z Rzymem i Smyrna znowu po pewnym trzęsieniu ziemi otrzymała z Rzymu takie dotacje ogromne, że stała się Nis Urody, najpiękniejszym miastem w całej Azji. I odtąd mogli być dumni i szczycić się tym, jesteśmy pierwsi ostatni, chociaż byliśmy umarli, ale znów ożyliśmy. I nasza mądrość polegała na tym, że zawieraliśmy mądre przymierza. Zawieraliśmy przymierza z bogatymi, mocnymi, którzy byli jak bogowie, a takim był Rzym. I na 200 lat przed Chrystusem Smyrna w dowód wdzięczności postanowiła dla Rzymu wybudować świątynię dla Romy. Dla Romy. Roma, czyli Rzym, dla Imperium Rzymskiego. Już na 200 lat przed Chrystusem. I dbała o to, żeby było ciągle odnawiane to przymierze z Rzymem. Zorientowali się, że poprzez przymierze z taką potęgą jak Rzym, oni w zasadzie wychodzą na pierwsze miejsce. Ich siłą jest siła Rzymu. Ten zwrot, pierwszy i ostatni, był używany w stosunku do bogów. Do Zeusa, Grecy, do Jowisza, Rzymianie. Wszystkie narody o swoich tych naczelnych ustach mówili pierwszy i ostatni. Postawmy sobie pytanie, dlaczego Smyrna pierwsza, później za Smyrną poszły inne miasta w Imperium Rzymskim, budowano świątynię najpierw na cześć Rzymu, Romy, Imperium, a później na cześć cesarza. Otóż było to zawsze, za każdym razem wotum wdzięczności. Taka była potrzeba serca. Bo oni naprawdę Rzymowi ogromnie dużo zawdzięczali. Bo to Rzym położył kres pladze wojen lokalnych między takimi kacykami miejscowymi, którzy nieustannie prowadzili między sobą wojny. Gdyby nasi dzisiaj w Polsce mogli wojnę prowadzić, to by też każdy miał armię prowadził. I naprawdę to było plaga. Wykańczało miejscowych ludzi. To była plaga. Kiedy Rzymianie kraczali, z czasem rozkwitał dobrobyt. Pax Romana. Dobrobyt. Pewnie, że były podatki, ale to były na tyle ludzkie podatki, że ci kacakowie byli bardziej ukrywni, bo potrzebowali dochodu. Z czasem ci panujący cesarze zorientowali się, że ten kult i Rzymu i ich osób to jest cement. Cement, który cementuje narody. Cieszy narody. Oto były parady, uczty robione przez tych panujących wtedy z ramienia Rzymu, igrzyska, uciechy różne. No to największy dzień, najciekawszy dzień w roku. Chciałby się powiedzieć, jak u nas Boże Narodzenie, czyli Wielkanoc, lepsze jedzenie. I z czasem zaczęto, Żydzi już od początku sobie załatwili niezależność religijną. I Żydów nie sprawdzano, ale sprawdzano lojalność polityczną wierzących wtedy, kiedy pojawiły się w Imperium Rzymskim gminy chrześcijańskie. Bo diabeł sprawił, Żydzi bardzo w tym pomagali, że chrześcijanie byli bardzo zniesławiani. Czytamy dalej. Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty. Znam obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zwą Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana. Bo to działa taki mechanizm. Pan Jezus był niewygodny dla uczonych w piśmie, arcykapłanów, faryzeuszy. Bo to byli posiadacze ziemscy, ludzie, którzy mieli dobre materialne są im w ręku. Katecheza Jezusa nie była dla nich wygodna. Upominał się o tych biednych, uciśnionych. Jak zwalczać go? No to trzeba najpierw mu przypisać straszne zło. Jest wcieleniem Belzebuba. No to możemy go niszczyć, skoro jest wcieleniem Belzebuba. Żeby w czasie ostatniej wojny niszczyć AK, to Niemcy mówili bandyci, bandyci, bandyta. Czy byli tu bandyci? Jeżeli bandyta, no to niszcz, zabijanie. I po dziś dzień ten mechanizm jest stosowany, chciałem powiedzieć, co nie jest prawdą, przez każdego z nas. Co nie jest prawdą, ale jest taki odruch, kogoś nie lubię, trzeba, chciałbym go niszczyć. No to wtedy mu widzę więcej niż trzeba. Widzę więcej niż trzeba. Przypisuję mu większe zło. I wtedy mam obowiązek go niszczyć. Ten mechanizm jest powszechnie stosowany w świecie polityki. Powszechnie. I my bezwiedni. To znaczy wy nie, ale ja się boję, że ja to stosuję. Dopóki nie pojawił się Jezus Chrystus, pełnia spełnionych obietnic Bożych, to Żydzi rzeczywiście byli synagogą Boga Jahwe, Boga prawdziwego. Synagoga to tyle samo co Kościół. A co to jest Kościół? Po grecku to jest zgromadzenie wiernych. O, my tu jesteśmy Kościołem, bośmy przyszli w imię Jezusa Chrystusa, w imię Jego Słowa. I On po pierwsze spełnił obietnicę, że jest obecny, ma nas na oku. My jesteśmy, powiem lepiej, źrenicą Jego oka, radością. Jego oczy są roześmiane, cieszą się. Kościół to nie jest ten tutaj, o, tam, ta bazylika. To nie jest Kościół, przepraszam, biblijnie rzecz biorąc. To nawet nie jest hierarchia, chociaż hierarchia jest niezbędna. Tylko ci, którzy się gromadzą w imię Jezusa Chrystusa, zwołani, dokładnie zwołani. Nas Duch Jezusa Chrystusa zwołuje tutaj i my jesteśmy. Żyd to tyle samo, co chwała Boża. Ale w momencie, kiedy pełnia obietnic, na które czekali Żydzi, spełniła się w Jezusie Chrystusie, a oni odrzucili Jezusa, automatycznie stali się kościołem szatana. Antychrysta. Jeżeli my nie przyjmiemy, nie będziemy się gromadzić w imię tego czynu, który pokona ducha pychy, egoizmu, miłości z krzyża, to możemy być pozornym kościołem Jezusa Chrystusa. Mamy Jego zewnętrzne szaty, ale myślenie, poglądy, nasza mowa. I w trzeciej części Apokalipsy Pan Jezus powie o fałszywym baranku. Na zewnątrz baranek. Dalej nie będę kończył. Przestań się lękać. Znowu. Co Jezus tak naprawdę mówi? Najpierw w tym wstępie do Jana. Przestań się lękać. I tutaj do gminy. O co tu tak naprawdę chodzi? Dajcie sobie w sercu odpowiedź. Przestań się lękać. Naprawdę to chodzi o to, bo nie będziesz sam. Ja będę w tobie cierpiał i z tobą cierpiał. Nie będziesz sam. Chrześcijanin nigdy nie jest sam. Zwłaszcza wtedy, kiedy wchodzi krzywda i cierpienie, to ja jestem z tobą. Ja jestem twoją mądrością, twoją mocą. Nie lękaj się. Oczywiście my mamy wprawę, że prywatnie sami cierpimy. I różnie to cierpienie nasze wygląda. Czasami zużywamy zęby. Chyba, że ktoś ma protezy, to tacy nie będą w piekle. Wyraźnie zgrzytanie zębów. Jak się ma protezy, to człowiek powie do anioła protezę. To cierpienie, to prześladowanie będzie krótkie. Otóż mowa tutaj jest o tym, że Żydzi inspirowali pogromy na chrześcijanach. Inspirowali pogromy. Mówili, chrześcijanie nie przyjmują waszych bogów. Nie czczą waszych bogów. To wtedy poganin, a to jest ateista. O, to niedobrze, ateista nie przyjmuje naszych bogów, nie kocha naszych bogów. Nie chce złożyć przysięgi na znak lojalności wobec Cezara. No to wróg państwowy. Coś tam słyszeli o Eucharystiach, że zjadają ciało pańskie. No to ludożercy. Mieli zawsze agapy po Eucharystii. Orgie uprawiają, chyba orgie uprawiają. Jeżeli zjadają ciało ludzkie. Porozbijali rodziny. W ogóle są niszczą ludzko. I tak te litanie obelg można by ciągnąć bardzo długo. użycie tego zwrotu przez Jezusa Chrystusa, synagoga szatana, to jest przywołanie pewnego wydarzenia z Księgi Liczb. To sobie sami przeczytajcie. Księga Liczb, rozdział 16. Nie będę tego opowiadał, bo jakie zadanie dodało mu się. Rozdział 16. Mowa jest o potomkach Rubena. Może o samym też Rubenie, bo jeszcze żywno. Którzy zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi. Ruben był pierworodny, a każdy pierworodny przyjmował władzę według obyczajów tamtych czasów. W pewnym momencie około 250 ojców rodzin zbuntowało się i powiedzieli do Mojżesza: to my to powinniśmy rządzić. Ciwość władzy, rządu, sprawowania, znaczenia. No i dramat dla Mojżesza. Rozdwojenie wśród ludzi. I Bóg, ktoś pamięta, jak to skarcił? Rozstąpiła się ziemia i pochłonęła. Co to znaczy chciwość? Bo właśnie ten grzech, o którym Jezus mówi w liście do Smyrny, to jest chciwość. Chciwość. W momencie, kiedy była mowa w Efezie, w tym ostatnim zdaniu, Jezus przywołał drzewo życia, że Adam i Ewa zrezygnowali z drzewa życia, z posłuszeństwa, nie podporządkowali w sobie, tak jak w drzewie, tenisy płodności, sięgnęli po płodność, która, wiecie, jak dzisiaj wygląda, korzystanie z tej sfery, to w tym momencie znaleźli się poza drzewem życia, czyli w śmierci. Śmierci, to znaczy ta śmierć, chodzi o dwie śmierci, śmierć ciała i ducha. Śmierć druga zaistniała, w sferze ducha. Bóg odszedł z wnętrza ludzkiego. Nastąpiła śmierć ontyczna, można powiedzieć. I wtedy ta śmierć ciała, która byłaby tylko snem w ramionach Ojca, stała się problemem. Nie daj Boże umrzeć. Nie daj Boże. Ponieważ tylko święci nie boją się śmierci, którzy mają w swoim wnętrzu przeżycie Boga, Trójcy Świętej. No i wszystkich świętych przez dogmat świętych obcowania takie. My tutaj, o. Grzech chciwości. Smyrna chce być pierwsza i ostatnia. Być jako Bóg. Pierwsza i ostatnia. Jako Bóg. O, bo się sprzymierzyli z Rzymem potem. I Jezus przez to, który był umarły, ołożył, powiada, no z tym, jak Zeusa czcicie, jego mówicie, o nim mówicie pierwszy i ostatni, Jowisza, no to jeszcze to jest nieweryfikowalne. A jeżeli już Cezara czcicie jako Boga, przecież on umiera i cuchnie śmierć. I wy go jedynie balsamujecie, a do balsamu używana była mirra, a to miasto Smyrna to jest po grecku tyle samo co mirra. No to jakże, jakich wy to bogów macie, którzy chorują i później umierają. I balsamujecie, żeby nie śmierdział. Tacy to bogowie. Wy macie kłopot. Ale to ja, pierwszy i ostatni, ja prawdziwy Bóg, Syn Boży, który przyszedłem na ten świat, byłem, ja podłożyłem właściwą treść pod to ostatni, pierwszy i ostatni. Będąc Bogiem, stałem się człowiekiem. Jako człowiek w krzyżu stałem się ostatni. W krzyżu, w pokorze, w ofierze, w miłości, umiłowaniu każdego do końca. Stałem się ostatni. To ja właściwe treści podkładam pod te tytuły, które wy nadajecie swoim Bogom i Cezarom. I na pewno śmierć nie panuje. Ani śmierć ta duchowa, że okładaliście mnie obelgami na Golgocie, obelgami, pluliście na mnie i nie zabiliście we mnie miłości. I zmartwychwstałem, ale zmartwychwstałem nie dla siebie, tylko zmartwychwstałem, żeby was ożywiać, wyprowadzać z tej śmierci drugiej, duchowej, jeśli mnie poprosicie do swego wnętrza. Dacie mi życie, zawierzycie. Ja was ożywię i poczujecie Boga, Stwórcę, jako Ojca. I może wam się czasami z wnętrza wyrwać słowo tatusiu. A mnie w krzyżu powiecie, jesteś dla mnie wszystkim. Szczytem wartości, wszystkich wartości. Co tam będę się rozmieniał na drogę, na tym życie? Żyj we mnie i weź moje życie, codzienność za zbawienie moich braci i siostry, którzy jeszcze są bogobojcami. swego obecnego życia. W związku z tym nie lękaj się. Ja jestem z Tobą w Tobie. Daj mi tylko swoje życie. I obelgamy się nie przejmą. Obelgamy się nie przejmą. Że nawiedzony. Pamiętacie, ja tu pozaznaczane mam wszystko, przecież pracowałem w obiedzie. Tak, wyście mnie wyprowadzali z lenistwa. Podczas ostatniej wieczerzy w modlitwie arcykapłańskiej Jezus modli się do Ojca. Oto byśmy byli jedno, tak jak Jezus jest jedno z Ojcem. Kto widzi Jezusa, widzi Ojca. Innego Boga nie ma. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał, żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Czyli jednym ze znaków, po którym będzie Kościół rozpoznawany, to jest jedność. Nie będzie rozłamów na Anglikanów, protestantów i w ogóle różnych maści chrześcijan. Nie będzie. Przynajmniej wśród tych, którzy poznali Jezusa Chrystusa. A ponieważ są rodziny ochrzczone, to tam nie będzie rozłamów między małżonkami a dziećmi. Wszyscy będziemy jedno. W klasztorach będą się miłować. O, popatrzcie, jak oni się miłują. I siostry zakonne. Chciwość sprawia, chciwość pierwszego miejsca, że my się wynosimy. No, ja jestem lepszy. Chociażby w Biblii. Apokalipsy. Ja jestem lepszy. Chciwość pierwszego miejsca. Ja tutaj wam coś powiem po poświęceniach. Jezuici najpierw się w ogóle poznali jako na kleryku i przez 2 lata nie dawali mi święceń. Tak. Poznali się na mnie. Ale jak mi dali święcenie, to od razu przecenili moje możliwości. Dali mnie do pracy w duszpasterstwie akademickim nie byle gdzie, bo na kulu. I z czasem zacząłem się przyjaźnić z różnymi tymi księżmi, którzy tam doktoraty robili, bo mieli być w przyszłości biskupami, profesorami, co znaczyć. No iśmy się tak żywali. Pytałem, a z jakiej ksiądz decyzji? No z takiej. No i no wiesz, ja z Perplina, a ty wiesz, co to jest seminarium w Perplinie? No nie bardzo. No i przez 30 minut mnie uświadamiał. To jest gwiazda, to jest Perplin. Jaki myśmy zalążek biskupów. Ile biskupów z Perplin. I tak po kolei, kogo zaczepiłem, to każdy mówi, wiesz, my z Gniezna. Wiesz, Gniezna, rozumiesz? Gniezna. My jesteśmy z Warszawy, wiesz, od prymasa. Ty, czy to rozumiesz? Tak patrzę, nie, dureń, widzę. Nie rozumiem tego. Ten jezuita mnie tłumaczył 30 minut. A ja za każdym razem chciałem powiedzieć, wiesz, ja jestem jezuitą, wiesz, co znaczy studia jezuicka. Tylko już na to nie było czasu. Bo oni mnie przepraszali, odchodzili i zawsze byłem zawiedziony. Kurczę, to jest źródło podziałów, chciwość pierwszego miejsca. No i później jak są różne uroczystości, to jest tak zwana precedencja. Ten nie może iść za tym, on zawsze musi być tak i tak dalej. Otóż chciwość pierwszego miejsca sprawia, że Kościół jest podzielony. Kościół przestał być znakiem pokornej miłości z krzyża. Podczas ustanowienia Eucharystii Jezus, umywając nogi, powiedział: chciałbym z waszych nóg zmyć pychę wielkości, żebyście tak za bardzo wysoko nie wychodzili. My nie przeżywamy dziś Eucharystii jako lekcji pokory, a przecież to o to chodzi. Jesteśmy bardzo w temacie, pozwalam sobie zauważyć. Jaki jest związek między tym grzechem, o którym Jezus mówi w liście do Efezu, a teraz w liście do Smyrny, czyli lenistwie w sprawach duchowych i duchem chciwości. Otóż jest głęboki związek. W momencie, kiedy we mnie zanik obecności Boga, tej pokornej miłości z krzyża, bo jeżeli ktoś kocha, to nigdy nie jest na ostatnim miejscu, nie czuje się na ostatnim miejscu, nawet gdyby szedł w ogonku na końcu. Jeżeli jest zanik Boga, to automatycznie, jak się mówi po łacinie, natura choret avacua, natura ludzka nie znosi pustki, pojawia się chciwość. O, ja chciałbym być taki, ja chciałbym to mieć, ja chciałbym tego, ja chciałbym to. i pojawia się chciwość, czyli boska. Nie ma Boga, nie ma miłości z krzyża, będzie chciwość. I tam, gdzie chciwość, nie będzie jedności, nie będzie znaku, że tutaj jest Chrystus, tu jest Chrystus. A jeżeli już Chrystus przychodzi w niedzielę, to mówi, o, tu miejsce zajęte, tu zajęte wszystko, w kapłanie wszystko zajęte, cały czas myślę o tacy, bo ma kłopoty. Dzisiaj jest dobra frekwencja, tej taca będzie, jako się tam radzę sobie z długami. Będę miał za co zapłacić światło i tak dalej. Dlatego, ponieważ jest miejsce zajęte, Jezus musi specjalną drogą nas prowadzić. Jest droga wiary, którą już odkryli w swoim życiu święci. Jest droga oczyszczenia, droga oświecenia i droga zjednoczenia. To jest, jak wam kiedyś rysowałem, droga oczyszczenia to jest, ja wchodzę w światło, żeby to światło mnie oczyściło, pokazało brudy i schodzę na dół i tam na samym dole jest Chrystus, pierwszy i ostatni. I tam przychodzi następny moment oświecenia. O Boże, to nikt nie jest oczycony. Ja tyloma ludźmi gardziłem. A jeszcze, ile tutaj mam takich, pewnie gardzę. Droga oświecenia. Jezus mówi, jeżeli pozwolisz, że ja ci wszystko zabiorę, te twoje bożki, wtedy następuje moment zjednoczenia z Chrystusem. My jednoczymy się z Chrystusem, właściwie Chrystus z nami, a my z Nim. I już idziemy Jego mocą. Mówimy, nie boimy się, już idziemy Jego mocą. Dalej jest mowa o tym, że Jezus, bądź wierny aż do śmierci. To jest aluzja do wierności, z której słynęła Smyrna w stosunku do Rzymu. Była bardzo wierna. I w ogóle historycy rzymscy się zachwycali wiernością Smyrny i to było miasto wolne, bezpośrednio podległe senatorom rzymskim, Cezarowi. Wieniec, aluzja do tego, że w Smyrnie były igrzyska. Nie wiem, czy była piłka nożna, chyba jeszcze nie było piłki nożnej, ale tam zapaśnicy występowali gladiatorzy. Zwycięzcy, śmierć druga, na pewno nie wyrządzi szkody. Jak umrzesz, to wejdziesz w moje ramiona, bo ja jestem życiem. Jestem pierwszy i ostatni, byłem umarły, a ożyłem. Tylko ja mam moc nad śmiercią. Pierwszą. Dlatego dla mnie nie ma śmierci. Wszyscy na cmentarzach w mojej miłości wszechmocnej żyją. Ale też nie ma śmierci drugiej i o tym mówi krzyż. Nikt, największy grzesznik w moim sercu nie umarł. Ale przyjdź po przebaczenie. Daj się wyprowadzić z grobu. Czego sobie i wam życzę. Amen.